Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, obiecani goście, Bożena Bobadyga i Maciej Zimka już w studiu Radia Kraków Kultura. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Ja będę zdradzać. Pani Bożena jest bardzo roześmiana, pan Maciej jest zaspany, więc zobaczymy, jak będziemy dzisiaj Państwa przeprowadzać po naszych, po w zasadzie po Państwa wydarzeniu. 7. Krakowski Festiwal Akordeonowy już w trakcie, ale to nie znaczy, że nie będziemy Państwa jeszcze namawiać i zapraszać, żeby w wydarzeniach uczestniczyć, ale o tym za moment, ponieważ postawiłam przed panem Maciejem, zdaje się, bardzo trudne zadanie, czyli zrobić kompilację opowieści o akordeonie. No więc
O historii
tak, akordeonu. 24 godziny później, proszę Państwa, się będziemy tutaj upominać, że może już czas. Panie Macieju, to jest trudne zadanie, jak rozumiem.
To znaczy tak, jeżeli faktycznie chcielibyśmy do tego tematu podejść tak rzetelnie, to faktycznie zajęłoby nam to bardzo, bardzo dużo
czasu. Czy pan sugeruje, że my dzisiaj będziemy nierzetelni?
Nie, no właśnie staram się, myślę jak to ująć w taki sposób, żeby przybliżyć państwu troszeczkę co nieco z historii, ale żeby nie trwało to za długo, więc może od razu zacznę, jeżeli takie pytanie się pojawiło, czyli idziemy po prostu już od razu w temat. Więc w zasadzie historia akordeonu sięga XVIII wieku, można tak powiedzieć, bo wtedy do Europy przybył stroik przelotowy. Stroik przelotowy, czyli nasze główne źródło dźwięku, został zbudowany bardzo, bardzo dawno temu, bo został zbudowany w Tybecie w zasadzie około 2700 lat przed naszą erą, tak?
No to trochę dłuższa ta historia, gdybyśmy się tak fokusowali na element, tak jak
rozumiem. Niech to będzie, że data przybycia do Europy to jest chyba 1740 rok. Pierwszy pojawił się w Rosji, później pojawił się we Francji. I tutaj różni budowniczy instrumentów prowadzili swoje pierwsze eksperymenty i powstały takie dziwolągi, może nie dziwolągi, czy z naszego punktu widzenia może są to dziwolągi, takie jak urządzenie mówiące Kratzensteina. Uwaga, pierwszy raz pojawia się nazwa harmonia Kirschnika.
Obiecałam, że nie będę pytać o harmonię, bo wtedy podobno w ogóle by nam zabrakło czasu, więc milczę.
No, harmonia, wymiennie nazwa stosowana kiedyś z akordeonem, ma to swoje jakby tradycje w instrumentach, które się nazywały harmoniki, no na przykład glas harmonika, zrobiona z elementów szklanych, i na przykład na tą glas harmonikę napisał utwór Wolfgang Amadeusz Mozart, było to Adagio, tak? I więc powstawały utwory na takie dziwne instrumenty. Natomiast z akordeonem w zasadzie to mało związków, bo mówię, skupmy się na strojku przelotowym, a później na drugim.
To strasznie.
No nie, strojek przelotowy jest bardzo miły. I to jest nasze właśnie główne źródło dźwięku.
Może
tak?
powiedz słuchaczom, na czym tak naprawdę polega ten stroik przelotowy, bo dla akordeonistów to jest dość
oczywiste. Gdzie go w ogóle wsadzić w ten akordeon?
Tak, gdzie on tam siedzi, jak on wygląda, jak on działa?
To znaczy, tak, to się te stroiki wkłada, znaczy one są już tam umiejscowione przez majstrów, tak, po prostu w głośnicy, tak.
No i teraz się zaczyna. A głośnica?
A głośnica to jest takie...
Głośnica to trochę przypomina taką harmonijkę ustną, przynajmniej tak na oko.
Bardzo dobrze.
Jest taki piękny utwór Pawła Janasa, który wykonywał Wiesław Ochwat na akordeon i właśnie głośnicę wymontowaną z innego akordeonu, w którą to artysta grający dmucha. I to jest naprawdę fantastyczny utwór.
Ja to Państwu teraz zbiorę. Mamy XVIII wiek. Pojawienie się w Europie, 1740, dobrze pamiętam?
To strojka przelotowa.
Strojk
tak.
przelotowy, tak. Zaczyna się europejska historia. Można rozmontowywać i wracamy do strojka, który jest w...
w głośnicy.
Głośnicy.
Ale bardzo, to jest bardzo, bardzo dobre porównanie, że to wygląda, ta, ten głośnica wygląda jak, znaczy przypomina może lekko kształtem właśnie tą harmonikę ustną, chociaż nie ma tam zbyt wiele wspólnego, ale faktycznie są takie otwory w głośnicy, tak, bo stroik przelotowy jest zbudowany w ten sposób, że na metalowej płytce zamontowane są języczki, tak?
I trochę drgają jak struny głosowe. Na tym to właśnie ta zabawa.
Powietrze to wzbudza. To nie dlatego potrzebny jest miech. To tak w skrócie. I po prostu jakby te głośnice są montowane tak, że się je przykłada do specjalnych, no do obudowy instrumentu, w środku do obudowy instrumentu. No i za pomocą miecha i wciśnięcia klawisza bądź guzika otrzymujemy źródło dźwięku. Natomiast wracając jeszcze do historii, bo to żeby państwa w błąd nie wprowadzać, bo pierwszy raz nazwa akordeon została użyta w 1829 dopiero, kiedy to austriacki budowniczy fortepianów i organów Cyril Demian opatentował właśnie instrument, który był oparty na stroikach przelotowych i posiadał 3 skórzane fałdy miecha.
I 3.
Tak, 3. Ale to w ogóle instrument, który się totalnie różnił od...
No właśnie miałam zapytać, czy to jest już ten, który znamy, nie, czy to już, nie, to czy jeszcze daleko. Jesteśmy bardzo daleko.
Właśnie no. Ewolucja była niesamowita tego instrumentu, co widać na przykład w Muzeum Instrumentów w Brukseli. Gorąco polecam, żeby odwiedzić to muzeum, bo jest tam no, dosłownie kilkadziesiąt różnych akordeonów. Niektóre, właściwie można powiedzieć, że to jest taka rodzina akordeonowa, bo nie wszystkie przypominają to, co jakby w świadomości społecznej jest nazywane akordeonem.
No właśnie.
Bo jakby jest to mieszanina tego, że chodzi o to właśnie, o czym Maciej mówił tutaj, o tą budowę, że jest ten stroik przelotowy, bo w ogóle akordeon w założeniu wyrósł z jakiejś takiej fascynacji ludzkim głosem. Był to jeden z instrumentów, który miał naśladować ludzki głos, więc jakby produkcja dźwięku odbywa się właśnie tak jak w naszym ciele, czyli że oddechem pieścimy struny, jak mówi moja ukochana pani profesor Olga Schweiger. No a tutaj właśnie miech wzbudza coś w rodzaju oddechu, tłoczy powietrze, które przechodząc przez te stroiki przelotowe, tak jak u nas powietrze w krtani ze strunami głosowymi ma do czynienia, no to właśnie powstaje to brzmienie. Dlatego też tak uważam, pięknie brzmi głos ludzki z akordeonem. Uważam, że to jest świetne zestawienie obsadowe. Natomiast w tym Muzeum Instrumentów są akordeony od takich właśnie, jakby się to powiedziało, klasycznych, czyli z miechem, ale są też i takie, które są elektroniką nafaszerowane z czasów fascynacji z syntezatorem. Z kolei mówi się też czasem, że akordeon to jest syntezator szelkowy, ponieważ on, kiedy się go słucha, to wydobywa z siebie no, najprzeróżniejsze dźwięki. Mówi się, że ma skalę jak fortepian, a barwy od fletu po kontrabas, ale też można go wykorzystać jak instrument perkusyjny, opukując to tekturowy miech, to drewniane pudło, bo to jest instrument dęty drewnianej. Dlatego na przykład jest Katedra Instrumentów Dętych Drewnianych i Akordeonów Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.
No i... widziałam, a w zasadzie słuchałam, ale też widziałam jeden z koncertów, w których brał pan udział, zdaje się, chyba sprzed 7 lat, w którym opukiwanie grało główną rolę, a zaczynaliśmy od wiatru i byłam naprawdę zdziwiona, że tak przepięknie można imitować to, co słyszymy za oknem.
Nie, akordeon tak ma takie możliwości dźwięko naśladowcze i mknęło, czy jest takie stwierdzenie używane przez bardzo wielu ludzi już w tym momencie, które w zasadzie nie wiadomo kto powiedział, nie może to był Zbigniew Bargielski, no, ten kompozytor z Krakowa w zasadzie, można powiedzieć, a nie, że to Mogens Elegard, akordeonista, który bardzo przyczynił się do rozwoju instrumentu, ale jest takie określenie, że akordeon to jest taki muzyczny kameleon, który po prostu potrafi się dopasowywać, potrafi udawać różne instrumenty i też się bardzo dobrze wpasowuje w różne składy kameralne. Z tym, że zanim ten akordeon powstał, bo też muszę jednak powiedzieć, żebyśmy tak nie zostali w tym XVIII wieku, w 1829 roku, szybko tylko powiem o tym, że zanim jakby mamy ten instrument teraz w takiej formie jakby... Ciągle to jest jeszcze instrument niedoskonały, ale jednak mimo wszystko w takiej formie już w zasadzie zakończonej, tak? te instrumenty zaczęły się w zasadzie pojawiać dopiero, no wydaje mi się, że to będą lata 60. Jakby ten akordeon w tej formie, którą teraz my znamy, tak? Lata 60. XX wieku. Natomiast cały XIX wiek, no to różne poszukiwania, budowy instrumentów pokrewnych, takie jak koncertina angielska, niemiecka, wymyślenie bandoneonu, tak? Były harmonie diatoniczne, no taka harmonia na przykład jakby została wykorzystana u Piotra Czajkowskiego w drugiej suicie orkiestrowej C-dur. I jakby takich instrumentów było po prostu bardzo, bardzo wiele, eksperymentowano, ale tak naprawdę ten akordeon do literatury wszedł dopiero na początku XX wieku, gdzie w Niemczech, i tutaj pojawiły się akordeony klawiszowe, po prostu no, próbowano pisać normalne formy, takie, nie wiem, sonata.
Normalne formy
takie sonaty. Normalne formy w sensie muzyki klasycznej, tak? Czy tak jak sonata, czy suita. I jednym z pierwszych takich utworów był Sieben neue Spielmusik Hugo Hermana, które zostało napisane z inspiracji Paula Hindemitha. Tak więc w Niemcy faktycznie jakby
przodowali,
mm-hmm. tak? Dużo właśnie z form klasycznych, sonatin, koncertów, concertin. I to były lata, lata 20, lata 30.
Panie Macieju, a przepraszam, że tak panu wejdę w słowo, bo mówi pan o tak zwanej muzyce klasycznej, dobrze, że nie powiedziałam poważnej, tak zwanej klasycznej, ale czy to nie jest trochę tak, że w naszej świadomości akordeon funkcjonuje jako niesalonowy instrument?
To znaczy na pewno gdzieś coś takiego jest jeszcze. I ciągle
my
się
z tym walczymy. Przyznaję, że nasz festiwal powstał głównie po to, żeby pokazać wszystkie możliwe oblicze akordeonu.
No, bo to nie chodzi o to, historii,
nie chodzi o to, żeby się odżegnywać od tego, że on jest w muzyce etnicznej bardzo ważny, prawda? Bo i tango nie obeszłoby się bez bandoneonu i akordeonu, i muzyka bałkańska, i żydowska, i cygańska, i miset francuski, prawda? Więc te korzenie, taka muzyka korzeni jest bogata w akordeon. No jest jeszcze oczywiście muzyka biesiadna i ten taki ikoniczny wujek z wąsami tak, na weselu, który prawda po odpowiedniej ilości kieliszków bierze akordeon i nagle się okazuje, że każdy na tym instrumencie potrafi zagrać.
A co
i
stąd gorsza, się bierze... niestety takie imprezy są niestety dofinansowywane przez po prostu ze środków publicznych również. Znaczy, co budzi nasze bardzo, moje obawy budzi po prostu i chciałem to też powiedzieć głośno.
Ale bardzo dobrze, że pan o tym mówi, bo o tym, w jaki sposób są dotowane i wydatkowane pieniądze i czy ten element misyjny, na którym się czasem wzdrygamy, on przypadkiem nie powinien właśnie obejmować tego, co my naprawdę chcemy pokazać i z jakiegoś powodu uważamy za istotne, choćby dla edukacji muzycznej, jak w tym przypadku. Ale może pan pokontynuować ten wątek, bo jestem bardzo ciekawa, dlaczego budzi to pana obawy?
To znaczy, no bo jeżeli jest środowisko, bo środowisko, które wykonuje pewną pracę na rzecz tego instrumentu, tak, no nie tylko jesteśmy my, no my mamy oczywiście na środowisko tu krakowskie, czy związane z krakowskim festiwalem akordeonowym, proponuje po prostu ciekawe koncerty.
Różnorodne. I gatunkowo, i obsadowo, i historycznie. W sensie od muzyki dawnej, muzyki baroku, czy nawet renesansu, przez muzykę klasyczną do muzyki współczesnej i do muzyki zupełnie nowej. Mamy, już był 11 koncert prawykonań, czyli jakby przyczynia się ten festiwal do powstawania nowej literatury na ten instrument i też na obsady kameralne z udziałem tego instrumentu. Ale mamy też dzień filmowy, czyli pokazujemy, jak bardzo ilustracyjnie potrafi działać akordeon. I co ciekawe, robiliśmy aż do poprzedniej edycji, bo teraz z powodu braku środków ministerialnych nie mogliśmy tego konkursu ogłosić, ale robiliśmy konkurs. Mam nadzieję, że za 2 lata uda się znowu. Konkurs na film do muzyki akordeonowej. Udostępnialiśmy w internecie trzy różne utwory.
Twist, rozumiem.
Tak, trzy różne utwory. Właśnie muzyka dawna, poważna, muzyka współczesna, tak zwana poważna, prawda? I jeden utwór taki lżejszy, bardziej z muzyki rozrywkowej, tam właśnie jazzowej czy etnicznej. I filmowcy do tego tworzyli obrazy, zarówno takie artystyczne, jak też i była konkurencja na spoty. Także można było też zrobić spot. No i jeszcze kolejne zastosowanie, to, które właśnie pokazujemy w festiwalu, to jest improwizacja do filmu niemego. Mm-hmm. Kolejne, no to właśnie jest taki dzień z muzyką lżejszą.
Hipnotycznie będzie z tego,
jazz,
co widziałam.
Są też wokalno-akordeonowe koncerty i muzyki poważnej, i muzyki lżejszej. I dzień intermedialny, bo akordeon się też fantastycznie sprawdza w takich działaniach synkretycznych, w intermediach, w teatrze instrumentalnym, w ogóle w teatrze też, jako taki instrument akompaniujący. Naprawdę jest to muzyczny kameleon. To nie tylko jest taki ładna metafora, ładny obraz, ale bardzo prawdziwy porównanie.
Pozdrawiam Teatr KTO, bo zdaje się, że w jednym ze spektakli Jerzego Zonia, dyrektora, pojawia się właśnie akordeon w takiej roli, prawda?
No tak, tak, no, ale też teatry takie powstały troszeczkę jakby na gruzach Krikoteki Kantorowskiej, czyli teatr Stanisława Michno, już nie żyje ten reżyser i aktor niestety, ale kiedy działał jego teatr Mist, to w tym teatrze, nawet ja miałam w tym akurat swój udział, że właśnie wprowadziłam akordeon, bo Stanisław mi zaproponował tam taką właściwie potrójną rolę, bo grałam go plany, robiłam kostiumy i miałam wpływ na umuzykalnienie tego spektaklu. I tam zaproponowałam właśnie akordeon jako taki instrument dialogujący, który nie tylko, że jakby tworzył tą ścieżkę dźwiękową do spektaklu, ale wchodził w relacje bardzo aktorskie z aktorami. Po prostu aktor też zadawał pytania akordeoniście, zwracał się do niego, a on odpowiadał mu dźwiękiem. Także akordeon ma naprawdę niebywale szerokie możliwości i przez to jest instrumentem tak fascynującym, bo naprawdę coś, co tutaj już jakby zaczął się ten wątek, że muzyka orkiestrowa może być na akordeonie wykonywana. No Maciej jest tego najlepszym dowodem, bo robi aranżację muzyki orkiestrowej, to pewnie najlepiej sam o tym opowie, ale zaledwie na dwa akordeony. Proszę sobie wyobrazić, że można rozpisać na zaledwie dwa małe, przenośne instrumenty 20-kilowe, całą dużą orkiestrę. Tego się nie da zrobić na przykład dobrze na dwa fortepiany. No.
Nie, no też się dacie.
W sensie dźwiękowym, tylko nie w sensie barwowym.
Tu Radio Kraków Kultura.
Ja wracam do tego strasznie niewdzięcznego i wciąż uważam za mało komentowanego wątku dotacyjnego. No to na co się jeszcze oburzamy? Bo była obawa, ale właśnie i nie wychwyciłam, obawa w związku z czym, jeśli chodzi o dotowanie takich imprez.
Znaczy to jest jakby robienie, znaczy takich imprez. Mówię tutaj po prostu o tym, że jest troszeczkę taka robota, która nam po prostu skrecia robota, tak? Bo my staramy się pokazać ten instrument, wprowadzić go po prostu w obiekt, tak? Mówię o całym środowisku w Polsce, nie tylko. No, ale ktoś po prostu decyduje o tym, że na przykład dostaje pieniądze Festiwal Muzyki Biesiadnej, tak? Z akordeonem oczywiście na czele, bo tak w tym roku gdzieś się pojawiło. No uważam to za po prostu tak był krok wstecz, czyli...
Tak, że tutaj się od 2011 roku pracuje nad tym, a jeszcze
wcześniej,
na przykład Alcagran i te festiwale jest... takie jakby promujące młode talenty.
Ale wydaje mi się, że to jest
dużo
też
wcześniej.
Osobnicza praca w ogóle wieloletnia, tu, no, żeby się zabrać za taką przestrzeń, to też trzeba zrobić odpowiedni backup, mieć na to pomysł, wiedzieć, dlaczego się to robi, wiedzieć, czym się człowiek dzieli, bo przecież rozmawiamy o 7. Krakowskim Festiwalu Akordeonowym, przypomnę, tu też jest element edukacyjny, więc wpływanie na tę młodą krew, która być może właśnie będzie rosła w tej innej przestrzeni, a przynajmniej świadomości, bo chyba też o to chodzi i o tym też rozmawiamy,
takie
prawda?
Było prawdziwe założenie tego festiwalu, żeby pokazać społeczeństwu możliwości akordeonu i właśnie odwrócić uwagę od tej biesiady, żeby ludzie sobie zdali sprawę, że to jest instrument, który jest właśnie przyszłością muzyki w całokształcie, w ogóle we wszelkich zastosowaniach dźwiękowych, bo jako stosunkowo nowy instrument i ciągle się rozwijający, pomimo tych korzeni gdzieś tam tysiące lat temu w Chinach, czy w jakieś prototypy w XVIII wieku, czy Leonardo da Vinci, którego też prototyp akordeonu można było zobaczyć na wystawie, gdzie zrealizowano wszelkie jego pomysły, oczywiście nie w sposób taki działający, ale taki ideowy na podstawie rysunków. Jakby zwizualizowano przestrzennie to, co on w swoich szkicach zaprojektował. Ale wszystko to, co on zaprojektował, o dziwo w ogóle działa, jeżeli by do tego się przyłożyć, tak jak na przykład Zubrzycki do wioli organisty, prawda?
No ja z Leonardo Zrobiliśmy... mam pewne wątpliwości co do kwestii broni, którą też z lubością projektował.
No bo myślę, on sobie, się zajmował też obronnością zawsze, się, tak, bo to był w ogóle człowiek orkiestra i właśnie potrafił namalować damę z łasiczką przepięknie. Jak siebie reklamował, to mówił, że pytali się go medyceusze, co on potrafi robić. On mówi, że potrafi budować mosty, czyli że jest inżynierem, konstruktorem tak naprawdę, ale że również potrafi malować obrazy. No i to zapamiętałam jako taki szczególnie ciekawy wyznacznik osobowości tego człowieka, że na pierwszym miejscu podał tą budowę mostów, a potem, że też potrafi malować obrazy. No ale też właśnie potrafił latające maszyny projektować i też zaprojektował akordeon, który nie wiadomo, czy miałby strojki przelotowe, ale miał miech, miał guziczki i bardzo obudową przypominał współczesny akordeon i to można było zobaczyć na takiej właśnie wystawie, przynajmniej myśmy to z Maciejem widzieli w Mediolanie, gdzie na podstawie rysunków zbudowano te wszystkie jego pomysły, również te maszyny latające. Natomiast Zubrzycki zrobił wiolę organistę grającą, już nawet 3 takie wiole i co chcę podkreślić, na naszym właśnie festiwalowych koncertach wystąpił z akordeonistą, który ma w stroju barokowym instrument z Giorgio della Rolle.
Tak sobie pomyślałam, że skoro...
I to było właśnie na naszym wydarzeniu.
Skoro już jesteśmy przy okazji, że tak powiem, przy temacie wydarzeń, bo zerkam cały czas na czwartek właśnie, na to, co nas dzisiaj jeszcze czeka, myślę sobie, że wszystko się składa. Mamy Włochy, mamy koncert kameralny, mamy 4 pory roku, jesteśmy w jednej z ukochanych przecież pór roku. Powiedzmy trochę o tym, co się jeszcze wydarzy.
No będą jeszcze 4 koncerty. Jesteśmy na półmetku. Dzisiaj mamy koncert kameralny właśnie pod tytułem 4 pory roku, bo w programie jest Antonio Vivaldi, ale jest też Astor Piazzolla, uwielbiany przez społeczeństwo i kojarzony właśnie z bandoneonem, z akordeonem, nie bez powodu. Natomiast wszystko będzie się odbywało u jednego z naszych głównych partnerów, jakim jest Muzeum Narodowe w Krakowie. Mamy w festiwalu 2 koncerty w Muzeum Narodowym. W ogóle chwalimy sobie bardzo tą współpracę, bo to nie jest pierwszy festiwal, kiedy w murach właśnie Pałacu Biskupa Eras Maciołka gościmy. I dzisiaj to na Kanoniczej 17 o godzinie 18. Jeszcze były wolne miejsca na koncert, także jeszcze można się zapisywać. Jest taki mail zapisy.kfa, czyli pierwsze litery od Krakowski Festiwal Akordeonowy, @gmail.com. Jeszcze raz powtórzę, zapisy.kfa@gmail.com. Wejściówki są bezpłatne, bo tak jak już tutaj chyba z naszej rozmowy wynika, festiwal służy temu, żeby promować akordeon, żeby pokazywać jego wszechstronne możliwości i po prostu piękno muzyki z jego udziałem. Więc dzisiaj będzie trio z Włoch, będzie akordeon z wiolonczelą i z fortepianem. Natomiast jutro będzie niesamowity dzień. Jutro zagra kwintet, New Accordion Quintet, składający się z najbardziej nagradzanych i w tej chwili cenionych w Polsce akordeonistów. Tutaj jeden z nich siedzi
właśnie,
z nami.
Miałam powiedzieć, że tym po mojej prawicy.
Tak, jeden z nich jest tutaj, ale w skład całego kwintetu wchodzi Zimka, Ochwat, Palus, Budziniakowa Palus, przepraszam, Budziniakowa Palus, to słowackie nazwisko. I Dudek. To jest piątka absolwentów zarówno polskich, jak i zagranicznych uczelni. Właściwie wszyscy są już doktorami habilitowanymi, co po niektórzy. I są związani tutaj z naszą krakowską Alma Mater, ale też z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. I właśnie w Warszawie w zeszłym tygodniu grali w Filharmonii Narodowej i dostali owację na stojąco. Także ten piątkowy koncert już jest niestety sala pełna, ale nie bez powodu.
Ale to jest też specyficzny koncert. Tak zerknę, przepraszam, że tak odbiję do pana Macieja, bo jeżeli mówimy o muzyce improwizowanej do filmu niemego, a ten film to Gabinet doktora Caligari, no to dlatego powiedziałam, że być może jakieś hipnotyczne doznania będą nas... Czy właśnie, kto będzie hipnotyzerem, który będzie nas ścigał? Jak to będzie wyglądało?
To znaczy...
Czy to jest jakaś obietnica właśnie? Teraz będą obietnice, pani Macieju.
To znaczy, no to tak, film jest dość mocny.
No właśnie.
I muzyka, powiem, że też
to
będzie...
To jest horror, zdradzę.
Muzyka
państwa.
Też będzie mocna. I
1920?
Tak, tak. Opracowaliśmy ostatnio właśnie, bo to oczywiście improwizacja jest, ale tam są zaplanowane pewne
struktury.
Pewne struktury,
tak? No, nie da się towarzyszyć filmowi bez przygotowania. Mm.
Mogę powiedzieć tylko, że będzie to mocne przeżycie, ale to...
Fizycznie też, bo mnie to zawsze intryguje, czy fizycznie będę cierpieć, albo endorfiny będą skakać.
Mam nadzieję, że nie, ale myślę, że będzie można się wystraszyć po prostu.
O Jezu, to nie dla mnie, a tak strasznie chciałam.
No, film jest dość mocny i faktycznie muzyka też...
Ale już był horror jeden na naszym festiwalu, był Dracula i goście jakoś przeżyli.
Nie Dracula, tylko Nosferatu.
No, Nosferatu, przepraszam.
No, Nosferatu to... był lekko smutny, taki melancholijny, a tutaj z melancholią...
Melancholijny Nosferatu, no...
Ja to tak, gdzieś tam jakaś taka nutka tej melancholii tam
Ale
była.
Melancholia to jest chyba nasza specjalność, bo dwa razy na festiwalu był Brzdąc w różnych obsadach i właśnie to jest bardzo melancholijny film. Na poprzedniej edycji grało Motion Trio do tego filmu, no to publiczność się prawie pobiła pod Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej.
Dlatego będziemy przypominać jeszcze, że są zapisy, proszę ich pilnować.
Tak, są zapisy, bo właśnie tak, żeby nie było takich dantejskich scen. Zresztą wtedy też były zapisy, ale ludzie uznali, że jednak jak przyjdą, to wejdą.
Ja na szybko jeszcze, pani Maciu, zapytam o jedną rzecz, bo swego czasu usłyszałam taki komentarz: spróbuj obejrzeć horror, bo ja naprawdę się boję.
Ja też
się kombinowanie.
Strasznie boję horroru.
Tak, i faktycznie raczej staram się nie oglądać, chyba że czegoś jestem wyjątkowo
to
ciekawa,
tak,
i raczej ma posmak psychologiczny, aniżeli bu. Natomiast ktoś mi swego czasu powiedział, że jeżeli boję się oglądać tego typu kina gatunkowego, to radzi mi po prostu
Stare
oglądać
kino.
W ciszy. Nie, po prostu wyłączyć dźwięk, ponieważ wtedy się nie przestraszę. I dopiero wtedy zrozumiałam, jak ważną rolę gra muzyka dosłownie w filmie. I zastanawiam się, czy tutaj te doznania po seansie faktycznie mogą być dla mnie tak intensywne i ja po prostu nie będę spać w nocy.
No nie wiem, nie obiecuję.
O,
natomiast
właśnie.
Bardzo chętnie byśmy się postarali, żeby tak było.
Ja powiem jeszcze inaczej. Te horrory z kina międzywojennego, w tak zwanym starym kinie, one przez tą swoją pewnego rodzaju taką koturnowość dla naszej współczesności nie są już tak straszne. Ja na przykład bardzo, bardzo nie mogę horrorów oglądać i potem mi inkrustują na długie, długie dni, tygodnie, a nawet lata wyobraźni i moje sny, więc też unikam. Natomiast horrory w starym kinie mnie tak nie przerażają, więc myślę, że spokojnie państwo na ten piątkowy horror mogą się
wybrać. Ja nie będę już straszyć.
Natomiast ale sobota
właśnie,
jest...
Ale pan Maciej
właśnie, nie, ja chciałem tylko właśnie powiedzieć, natomiast na przykład jest taki dzień, gdzie my z Krakowa wyjeżdżamy.
Tak.
Wyjeżdżamy do Nowego Sącza, do Sądeckiego
Parku. To jest też wspaniały partner Muzeum Ziemi Sądeckiej, muszę pochwalić.
I tam nie ma zapisów
od
na
drugiego,
koncerty.
Już od drugiego festiwalu zawsze tam jesteśmy. Rano są warsztaty akordeonowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z artystami festiwalowymi. Tym razem będzie Grzegorz Palus z Maciejem Dzimką, czyli UMFC warszawski i AMPK krakowskie będą tutaj prowadzącymi. Natomiast potem już zamknięty o tej porze roku skansen otwiera się na jeden dzień specjalnie dla gości Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego i muzeum w ramach swojego zaangażowania organizuje nieodpłatne zwiedzanie całego skansenu.
Specjalne
a jest to ogromny
zwiedzanie.
Skansen, w którym tak. są całe wsie przeniesione i takie przedziwne maszyny, na przykład do gręplowania wełny, jak falusz, który jest prawie że muzycznym instrumentem, takie dźwięki wydaje. Fantastyczny park etnograficzny, zapraszamy. I na trasie właśnie tego zwiedzania w dwóch drewnianych kościołach będą dwa koncerty o 15 i o 16. Jeden w kościółku katolickim, drugi w zborze ewangelickim. No i wreszcie zbliżamy się do niedzieli, gdzie wracamy do Muzeum Narodowego i w gmachu głównym, w nowym gmachu przy Błoniach będzie koncert, uwaga, jazzowy. Zaprosiliśmy no naprawdę znakomitego, też obsypanego wszelkimi możliwymi nagrodami trębacza Piotra Schmidta i jakby pozwoliliśmy Piotrowi zadecydować o tym, kogo sobie dokooptuje z grona akordeonistów światowych, ponieważ jakby no formuła festiwalu zobowiązuje. Każdy musi wystąpić z akordeonem, nie ma to tamto. No i Piotr do współpracy zaprosił Espena Laite, to jest akordeonista z Norwegii, który jest akordeonistą jazzowym, ale nie tylko jazzowym, bo w ogóle Skandynawia to jest też taka kolebka akordeonu. Tutaj Maciej już wspominał, że akordeon był budowany w Rosji i w Niemczech, ale tak naprawdę w muzyce poważnej to on zasłynął chyba właśnie najbardziej w Skandynawii, gdzie był taki duet Mogens Elegard i Arne Nurheim, nie? Kompozytor i wykonawca.
Nie duet, tylko był Mogens Elegard, to mogę sprostować, który
no tak
faktycznie zainspirował. Nie duet właśnie, bo zainspirował, znaczy zaczęło się w ogóle
no ja
od kompozycji.
No ja to nazywam duetem, bo był po prostu kompozytor i wykonawca,
nie, bo
którzy
zaczęło się od
Ole
Schmidta. W sensie z kompozytorów zaczęła się od Ole Schmidta, nie od Nurheima.
Będę sekundantką.
I tamtych kompozytorów po prostu było dużo więcej.
Dużo,
więc on po prostu to była jedna postać inspirująca dla wielu kompozytorów. I jakby tam, no nie wiem, Spernergor po prostu na przykład, który napisał wiele utworów. Między innymi na przykład taki utwór jak Anatomisk Safari, gdzie skatalogował po prostu te efekty, które akordeon może wydawać. To jest w ogóle bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Faktycznie Mogens Elegard wpłynął na wielu zachodnich muzyków, dlatego właśnie też mówiłem, że ten instrument, który się pojawił w zasadzie od lat, powiedzmy, że właśnie 30., końcówka 50., 60., gdzie ta jakby przybrał ten nasz współczesny kształt, bardziej, no to właśnie spowodowało to, że jakby kompozycje zaczęły się pojawiać na akordeon, początkowo na Zachodzie i w Związku Radzieckim również, inna linia. Natomiast oczywiście później też w Polsce zaczęto komponować, pojawiły się pierwsze próby, pojawił się później Andrzej Krzanowski, który zrewolucjonizował jakby myślenie.
Ku jego czci jest festiwal Alcagran w Czechowicach, Dziedzicach, skąd on pochodzi.
Tak, więc jakby to jest nasze jakieś takie tutaj może dziedzictwo, tak? Natomiast teraz obecnie no, ten akordeon się rozwija w różnych kierunkach. My na festiwalu pokazujemy właśnie wiele kierunków, wiele możliwości tego instrumentu. W muzyce każdej oprócz biesiadnej, po prostu można tak powiedzieć.
Szanuję ten jasny przekaz, szczerze powiedziawszy, bez pudrowania i bez opowieści, że dla wszystkich jest miejsce. Może właśnie trzeba większymi konkretami rozmawiać
przy takich okazjach. Ja powiem tak, jak jest wyobrażenie, ciągle walczymy z tym. Wczoraj po znakomitym koncercie Krzysztofa Madydy rozmawialiśmy chwilkę i powiedział mi
owacja taką, na stojąco była w salonie na solowym koncercie.
Powiedział mi taką anegdotę odnośnie, bo grali koncert w Niemczech, chyba wszystkie sonaty Kusjakowa. No, Kusjakow, taki kompozytor, który napisał no, dość sporo, bo chyba 7 sonat powstało. I naprawdę taki ciężar gatunkowy dość nie jest to najlżejsze, mm-hmm. tak? No i przyszła jakaś pani akurat z Polski i ona, że jej się bardzo podobało, że dziękuję, ale czy ona w ogóle ona przyszła, bo myślała, że tutaj będzie po prostu...
Poleczki,
impreza. Zielony mosteczek. Nie, zielony mosteczek. I no i tak dalej, jakby to takie wizje akordeonowe dalej po prostu są. Natomiast one jakby są, no to nie jest jakby prawda o tym instrumencie, bo instrument ma wiele możliwości i w zasadzie powinien być moim zdaniem postrzegany inaczej. No walczymy o to.
Znaczy to jest tak, że oczywiście nie można muzyce folklorystycznej czy ludowej też odmawiać prawa. No byli fantastyczni etnografowie, prawda, Maciek? W
tak,
Polsce.
Ale ja nie mówię o muzyce.
Maciej uważam bardzo fajną rzecz, że to nie jest prawda o tym instrumencie. Tak, i dla mnie to jest na tyle pojemna szuflada.
Że on nie tylko do tego się nadaje. O
tak,
to
że to jest raczej taki element.
Ja bym tylko jeszcze też kolejne sprostowanie. Mówiłem o muzyce biesiadnej, nie mówiłem o muzyce folkowej. Bo to są, rozróżnijmy tak, jednak. Tak, to tak. Muzyka folkowa może być na bardzo wysokim poziomie i tak. Nie wiem, jest na przykład folk przetworzony na przykład Maria Kalaniemi, tak, z Finlandii. Która gra właśnie fińską muzykę, tak jakby troszeczkę na czasowo zrobioną, ale tradycyjną i to jest super. I to chętnie też, ja bym chętnie chciał pokazać na festiwalu, czy taką muzykę jakby odtworzoną przez kapelę, dokładnie. Nie wiem, kapelę Tęgie Chłopy. No to
no
jest
właśnie,
super
która
rzecz.
Etnograficznie ciągle, podchodzi do muzyki.
Wciąż nie jesteśmy w tym miejscu,
to nie jest
o którym...
biesiada, tak. To nie jest granie do kotleta po prostu. I to nie jest właśnie muzykowanie pijanych gości imprezy.
No, tak.
I to jest jakby rzeczywiście coś, co deprecjonuje instrument. I na przykład skrzypce też są używane w kapelach góralskich, prawda? Ale nikt nie odmawia skrzypcom prawa do grania w filharmoniach.
To
chodzi z akordeonem, że akordeon może fantastycznie, jak pokazał w zeszłym tygodniu, wywołać owację na stojąco w Filharmonii Narodowej. Może być bohaterem festiwali naprawdę z udziałem najlepszych kompozytorów, najlepszych wykonawców światowych. I chodzi o to, żeby wszyscy się o tym dowiedzieli, a przynajmniej jak najwięcej ludzi i żeby to wrażenie było na tyle silne, że zaniosą to do domu i opowiedzą swoim przyjaciołom, swoim krewnym, że coś takiego doświadczyli. I to mnie bardzo cieszy, że naprawdę ludzie wychodzą z naszych koncertów wzruszeni, zdumieni. Ja dostaję od różnych osób SMS-y, że było cudownie, że po prostu no, to grono tych przyjaciół, ludzi czekających na ten festiwal rośnie i bardzo mnie też ucieszyło, że na jakimś tam etapie, po którejś z edycji dostaliśmy też taką rekomendację od miasta Kraków, że to jest znakomity festiwal i że będą go wspierać, że traktują go już jako taką flagową markę. Ja zresztą, bo kocham Kraków, to jest moje rodzinne miasto z kolei, ze strony mamy przynajmniej, już od prababci, więc po prostu chciałam, żeby w nazwie był Krakowski Festiwal Akordeonowy, pomimo tego, że jak widać jeden dzień mamy poza Krakowem.
Nie międzynarodowy w ogóle, na przykład.
Znaczy on jest międzynarodowy.
No właśnie, tylko śmieję się, bo to jest zawsze taki element, który w nazwie właśnie lubi funkcjonować. Proszę
unikam
państwa.
Takich koturnów troszeczkę, tak.
Proszę państwa, bo goni nas czas, a i tak się zagadaliśmy, po prostu ja czułam, że tak będzie. Proszę państwa, Bożena Bobadyga, Maciej Zimka byli moimi i państwa gośćmi. Przypomnę, 7. Krakowski Festiwal Akordeonowy trwa. Proszę słuchać...
Do niedzieli.
Do niedzieli. Proszę
Od niedzieli do niedzieli.
Tak. Proszę szukać informacji, zapisywać się na koncerty. Przypomnijmy, koncerty są darmowe.
Tak.
No i proszę odczarowywać razem z pomysłodawcami akordeon. Faktycznie, niech się niesie opowieść. Tak. Radio Kraków Kultura dokłada malutką cegiełkę w takim razie.
Tak, tak. Do tego muzycznego orła, którego, na którym to konkursie festiwal dostał srebrny medal. Także też to warto podkreślić. bardzo publiczności dziękujemy za to, że nas wspiera swoją obecnością i czekamy na Państwa.
Tak, czekamy.
Pan Maciej spuentował. Bardzo dziękujemy.
Tu Radio Kraków Kultura.